Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Moim gościem jest dziś dr Ewa Kurek, historyk, scenarzystka, reżyser i autorka książek o tematyce historycznej, badaczka stosunków polsko-żydowskich. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor, witam państwa.
Wśród pani książek wydawanych w Polsce i za granicą są m.in. Ucieczka z zesłania, Gdy klasztor znaczył życie, Dzieci żydowskie w klasztorach, Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie. Jednak szczególnie aktualna i potrzebna wydaje się być wydana w Lublinie w 2015 roku książka zatytułowana Rosji rozumem nie pojmiesz, ze znakiem zapytania na końcu. Pod tym samym tytułem odbyło się też wczoraj zorganizowane przez klub Polonia Christiana w Poznaniu spotkanie z panią. Ta książka ma dwa motta, z pozoru wykluczające się. Jedno motto z roku 1866 Fiodora Tiutczewa i drugie z roku 1999 Wiktora Jerofiejewa. Na ile dookreślają one, puentują, mimo że są wstępem do książki, cały sposób myślenia, rozmowy o Rosji?
Jeśli chodzi o Tiutczewa, tego z XIX wieku, i to jest bardzo, to się przyjęło w Rosji do dziś i nawet Putin bodajże w 2005-2006 roku rozmawiając z prezydentem Francji powiedział Rosji umom nie paniat, w Rosji można tylko wierzyć, czyli Rosji rozumem nie pojmiesz, w Rosję tylko można wierzyć. I teraz jak się zastanowić nad tymi słowami, tym mottem, który zna każdy Rosjanin, to proszę państwa, czego rozumem nie można pojąć? Tylko Boga. W XIX wieku Rosja już odchodzi od Chrystusa, od chrześcijaństwa. Rosja sama dla siebie jest Bogiem. I to jest właśnie to motto Tiutczewa. XIX wiek to jest panslawizm, Rosja i rośnie w potęgę i uważa, że wszystkie narody słowiańskie powinny podlegać jej i Polacy, i Czesi, i Ukraińcy, i wszyscy na całym świecie, bo Rosja jest Bogiem. No i Wiktor Jerofiejew, współczesny pisarz rosyjski, autor książki, którą chyba jedyną w życiu przeczytałam pewnie 4 razy. Za pierwszym razem pomyślałam, że wariat. Drugi, trzeci. Tiutczew odsłania w książce Encyklopedia Rosyjskiej Duszy, odsłania rewiry Rosji, które bardzo korespondują właśnie z tym Tiutczewem i z innymi sprawami. Także dlatego wybrałam to motto, bo zresztą Jerofiejew w przyszłym tygodniu wywiad z Jerofiejewem, który pomieszkuje w Polsce od lat, będzie w forum, także polecam. To bardzo, bardzo mądry Rosjanin i tak naprawdę, tak jak w wypadku Żydów, dokładnie tak samo, jeśli chodzi o Rosjan. Nikt nie powie nam lepiej o swoim narodzie, o swojej mentalności swojego narodu, jak Rosjanie o Rosjanach, Żydzi o Żydach i tak dalej, i tak dalej.
Na ile dla nas jest ważne, dla nas żyjących w XXI wieku, zastanawianie się nad czymś takim jak dusza jakiegoś narodu, jak jakaś mentalność danego narodu, czy takie w ogóle pojęcia w tym naszym świecie jednak mocno zglobalizowanym w ogóle mają jeszcze jakąś rację bytu?
To się wydaje, że ten świat jest zglobalizowany. Rosja od 500 lat jest, co najmniej od 500 lat jest niezmienna po prostu. To jest mentalność Dżingis Khana. Cały świat zdziwiony teraz Irpieniem i tymi mordami, ale to było, my doświadczyliśmy tego w czasie II wojny światowej w roku 1920. 500 lat już z Rosją mamy problem. Także to nie sposób zrozumieć współczesnego świata bez sięgnięcia do historii. Także to się na pozór wydaje, że spadło na nas. Nie, już poprzednie pokolenia i Rosja właściwie to jest państwo, które wzorowało się przez wieki i do dziś na Dżingis Khanie, na Mongołach. No i mam nadzieję, że w tej mojej książce pokazuję to, to zaplecze właśnie historyczne, bez którego nie zrozumiemy współczesności.
Ostatnio portal PCH24TV zrealizował taki film Wszystkie maski Rosji. Czy Rosja została ochrzczona? I w tym filmie profesor Andrzej Nowak zadaje takie właściwie pytanie, czy faktycznie Rosja, która była ochrzczona w 988 roku...
Przepraszam, w 988 roku... ochrzciła się Ruś Kijowska, nie
Moskwa. Właśnie tutaj profesor Nowak zadaje to pytanie, kto się właściwie ochrzcił? Jaki naród został w tym momencie ochrzczony? Czy to jest ta Rosja, czy to jest Ruś?
Ochrzciła się Ruś Kijowska, której ludność w XVI wieku została nazwana Ukraińcami. I Moskwa formalnie nigdy chrztu nie przyjęła. Za czasów Aleksander Doński, to jest rok, mogę się mylić, o kilka lat, gdzieś w okolicach 1380 roku, z Konstantynopola został wysłany po prostu odpowiednik naszego metropolity, tak, który miał objąć metropolię w Moskwie. Został uwięziony, skazany na śmierć, tam go uratowali. Dziś Dugin, ten Dugin, ideolog Putina, którego córkę zamordowali, choć jego ktoś chciał zabić, dziś. On to w 98 roku mówił, że czeka na swojego Iwana Groźnego, czyli ostrego jakiegoś władcę, po pierwsze, a po drugie, że rosyjskie prawosławie nie jest religią chrześcijańską. Także tak naprawdę Moskowici nigdy nie przyjęli chrztu. I Dugin określa religię obecnie panującą w Rosji, obecnie od wieków, jako mieszankę chrześcijaństwa, szamanizmu tatarskiego, różnych czarów i tych wszystkich rzeczy. Ja cytuję go w książce, całe fragmenty jego wypowiedzi.
A skąd pani zdaniem może wynikać taka też fascynacja albo upatrywanie w Moskwie, w Putinie takiej nadziei dla wartości konserwatywnych? Bo rzeczywiście jest pewne zauroczenie, czy może było do niedawna pewne zauroczenie środowisk konserwatywnych, prawicowych Europy Zachodniej, Rosją jako tym bastionem jeszcze, gdzie nie są, powiedzmy, sformalizowane związki jednopłciowe, gdzie broni się tego, żeby broni się cerkwi przed jakimiś profanacjami. Czy tylko my, jak gdyby Polacy, żyjący tak blisko Rosji, znamy tę jej prawdziwą twarz, a potrafi się ona tak dobrze maskować przed jednak intelektualistami Europy Zachodniej?
Ja wiem, ona się specjalnie nie maskuje, to Zachód zupełnie Rosji nie rozumie. Proszę Państwa, czasy komunizmu zaczęły się od Lenina, wolna miłość, to po paru latach to ukrócono i przez cały Związek Radziecki obowiązywała teza, wypowiedziana najlepiej gdzieś w latach 60. 70. przez jedną z posłanek, że w Rosji seksa niet. W Rosji nie ma seksu, nie ma tematu, nie ma niczego. I teraz to oczywiście znowu wychodzi ten Cyryl, archimandryta, kagiebista i tam opowiada różne rzeczy o Bogu, że trzeba w imię Boga podbijać Ukrainę. Ale to też ja w książce pokazuję to, jak w Rosji w wieku XV-XVI Rosjanie przyswoili sobie na swój własny sposób tezę mnichów z góry Atos, którzy modlą się już ponad tysiąc lat, blisko tysiąc lat, o przebóstwienie świata, w sensie przebóstwienia moralnego, dobroci, żeby... A Rosjanie wtedy powiedzieli tak, będziemy przebóstwiać świat, czyli podbijać. I to jest pomieszanie sakrum z profanów, rzeczy niemieszalne. I to jest cała Rosja, że tam wszystko jest pomieszane. Święte z nieświętym, tych pojęć takich... jakimi posługujemy się my na Zachodzie, ale i na całym świecie.
Mhm. W tej książce można też znaleźć, oprócz mocno też rozbudowanych i wnikliwie przedstawionych, ale też bardzo komunikatywnie przedstawionych wątków historycznych, genezy Rosji, można też znaleźć takie wtręty z pani podróży, z pani rozmów z Rosjanami, bo tak jak pani tutaj pisze, zawsze pani chętnie polemizowała z Rosjanami i nawiązywała ten kontakt z nimi, żeby też no, poczuć, zrozumieć, bezpośrednio wymienić jakieś zdania.
No tak, bo poza Żydzi w moje życie weszli po prostu z przekory. Natomiast Rosja mnie zawsze fascynowała. Stąd książka Ucieczka z zesłania napisana w stanie wojennym i o Polce, która uciekła z dzieckiem z Kazachstanu. I chętnie rozmawiałam z Rosjanami i właściwie nie mogłam nic zrozumieć, bo u Rosjan takie podstawowe powiedzenie to jest taka sudba, taki los. Wszystko, co się zdarza, jest takim losem. Ja zresztą w książce opisuję ten moment takiego przełomu rzeczywiście, kiedy ja zrozumiałam, o co biega.
Tak, w kontekście jakiegoś zbioru nieudanych plonów ziemniaków.
Ale
tak,
dokładnie była to rozmowa z Kolą Mierzewiczem, profesorem z Petersburga. W książce nie podaję nazwiska, ale nie żyje to. I nie mogłam zrozumieć takiej sudby. I właśnie to był wrzesień, jesień, kopią ziemniaki. Ja mówię, że jeśli polski chłop nie zwiezie tych ziemniaków, a nie daj Boże przyjdzie mróz, to będzie biadolił, zarzucał sobie, że przecież mogłem przykryć to. A ja go się pytam, a co powie ruski chłop? I Kola wtedy mi powiedział, taka sudba, taki los. Żadnego poczucia winy z niewykonania odpowiednich zabiegów. I ja, to była piękna scena, bo ja wtedy mówię, Koleńka, tu się święty Augustyn kłania, a on po rusku nikakowo, światowo Augustyna ja nie znaję. A święty Augustyn, proszę państwa, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, w IV wieku powiedział, że człowiek ma rozum i wolną wolę. Może postąpić źle. Jeśli postąpi źle, to na ziemi czeka na niego prawo, a w niebie odpowiedzialność przed Bogiem. I to jest taki mechanizm, który wszyscy znamy. I rodzice nam mówią, możesz zrobić źle, ale pamiętaj i tak dalej, i tak. No i to właściwie był taki moment, kiedy ja zaczęłam rozumieć tę Rosję i przeczytałam jeszcze raz książkę Jerofiejewa i zdając sobie sprawę, o co chodzi i po prostu.
Dla mnie też taką książką zupełnie przejmującą była książka Listy z Rosji. To też przecież napisana książka przez francuskiego
aristokratę. Markiza de Custine.
Tak, który w XIX wieku do Rosji, na początku XIX wieku do Rosji pojechał i bardzo wnikliwy, był apologetą właściwie Rosji, tak? To znaczy w takim sensie jadąc tam przekonany, tam, tak. że jest to wysoka kultura. Też trafił w najwyższe kręgi, tak? Gdzie mógł jak gdyby z tą najwyższą kulturą obcować i był przerażony systemem, mentalnością, bardzo dokładnie to opisał. Opisuje też cały system jak gdyby tego strachu, który na nim ciążył, jak on to dokumentował już wtedy, bojąc się w ogóle o swoje życie.
No więc właśnie, i to pytanie pani redaktor też, jak się ma? Minęło 200 lat. Czasy Markiza de Custine są dokładnie takie same. I było i 400, i 500 lat temu. Świat się zmienia. Bardzo dobrze i powiedział też inny Francuz, znawca Rosji, wyleciało mi w tej chwili nazwisko, który naprawdę rzeczywiście dobrze zna Rosję. I on w 90-tych latach napisał, że pojawili się na salonach świata eleganccy Rosjanie, markowe buty, to ale podrapać niedźwiedzia sierść wyskoczy. I to jest bardzo dobre określenie, że wszystko się zmienia, świat się zmienia, a Rosja zostaje taka sama. I Putin nie jest tu wyjątkiem, bo nawet Puszkin, ja go gdzieś w książce cytuję, w jednym ze swoich wierszów powiedział, że car musi być, władca musi być okrutny, bo Rosjanie kochają tylko okrutnych władców. Taka mentalność.
Ale z drugiej strony przecież znamy tę klasykę literatury rosyjskiej. No, muzyka, powiedzmy, jest bardziej dziedziną sztuki abstrakcyjną, ale literatura jest rzeczywiście przejmująca bardzo dogłębnie. I Gogol, i Czechow, Puszkin, no już nie wspominając o Dostojewskim, są w stanie analizować, bardzo precyzyjnie dookreślać stany ducha człowieka. To jest taka zupełna jakaś dziwna sprzeczność, że z jednej strony dopuszczają się takich okrucieństw, które można by przypisywać osobom, które nie mają świadomości w ogóle tego, czym jest dobro, a co, czym jest zło, a z drugiej strony tak dokładnie na czynniki pierwsze głęboko potrafią do tej duszy ludzkiej człowieka zajrzeć.
No to też jest pytanie. Bo Jerofiejew i współcześni pisarze piszą, że każdy Rosjanin w pewnym momencie po trzecim kieliszku czy po drugim powie: boli dusza moja, boli mnie dusza. Tylko problem w tym, że nie ma tej duszy, że to jest mit. Że rosyjska dusza to co jest? To jest po prostu na rozkaz władcy idą, mordują, zabijają. Putin ma poparcie 82% ludności. Ja w książce tu cytuję. W 2006 roku też ponad 80% Rosjan chciało powrotu Związku Radzieckiego, odbudowy imperium i podbojów. To tatarska natura w nich tkwi. Tak jak 800 lat temu Tatarzy, Mongołowie, Dżingis Khan prowadził swoje hordy na Europę i dotarł również do Polski. Tak i teraz. Po co? Po to, żeby mordować, łupić i wywozić do siebie. No i teraz jak patrzymy na wojnę na Ukrainie, to dokładnie nie ma wielkiej różnicy między tym, co było 800 lat temu, a dziś. Ta ruska mentalność się w ogóle nie zmienia. Mhm. I tu Putin w tej chwili próbuje światu powiedzieć, że Ukraińcy są częścią Rosji. Nic głupszego po prostu. We wrześniu Moskwa i Putin świętowali, mogę się mylić o parę lat, 875. rocznicę powstania Moskwy. Czyli, a jeśli przyjąć, że Kijów ochrzcił się w 988 roku, a co najmniej 200 lat wcześniej istniało jako księstwo Rusi Kijowskiej, które miało kontakty i na północy, i z Polską, i z Austrią, było europejskim państwem, to ten człowiek teraz światu próbuje mówić, że Ukraińcy to są Rosjanie. No. Dla mnie historyka to, tak jak patrzę na to, jak zachowują się Ukraińcy, to jest fantastyczny wykwit mentalności zaszczepionej im 1000 lat temu, a tak naprawdę to można przyjąć ukraiński król Daniel Halicki w 1253 roku przyjął koronę z Rzymu i to była pierwsza unia Ukraińców z katolikami. Zresztą tenże jedyny król ukraiński, pisze o nim w książce.
Tak, on jest tutaj też.
Jest prawnukiem naszego Krzywoustego, czyli Ruś Halicka zawsze, Ruś Kijowska zawsze była w Europie. Jeszcze Moskwa nie istniała na świecie, tylko że potem właśnie w 1220 roku Rosja dzisiejsza, czyli te ruskie wschodnie księstwa, to nazywało się Ruś Zaleska, została zajęta przez Mongołów i oni narzucili po prostu styl życia, mentalności, a Rosjanie to przyjęli za własne i do dziś tak jest. Także
książka, wokół której się dzisiaj spotkaliśmy, czyli Rosji rozumiem nie pojmiesz ze znakiem zapytania na końcu, została wydana w 2015 roku. Czy chciałaby pani jeszcze na przykład coś do niej dodać? Czy gdyby mogła pani ją poszerzyć? Czy czuje pani, że coś jeszcze w tej książce powinno się znaleźć?
Ja powiem nieskromnie, że sama uznałam, we wstępie cytuję swój artykuł z 2006 roku, czyli sprzed 16 lat, o Rosji, o której napisałam, że jest wulkanem petrodolarów. Nikt nie wie, w którą stronę potoczy się lawa i kiedy. I naprawdę było już od momentu, kiedy Putin przejął władzę od Jelcyna, widać było, że szykuje się to, co się stało. No, morderstwo Politkowskiej. Bardzo mądre, polecam państwu zamordowana w 2005 albo 2006 roku na urodziny Putina, dziennikarka, której książki pokazują tę Rosję naprawdę nieprawdopodobną. Także ja osobiście nie jestem zaskoczona i specjalnie, no można by ostatni rozdział dopisać tylko teraz tego, co się dzieje, na potwierdzenie całej przeszłości Rosji, czyli tego państwa, które tak naprawdę zostało zbudowane po roku 1453, jak upadł Konstantynopol, jak Turcy zajęli wschodnie chrześcijaństwo, stolicę wschodniego chrześcijaństwa, Rosja przyjęła to za własne. I wtedy w Rosji powstało powiedzenie, koniec XV wieku, Moskwa to trzeci Rzym, czwartego nie będzie. Pierwszy Rzym upadł, bo właśnie Rzym jako cesarstwo rzymskie w IV wieku, w 1453 zginął drugi Rzym, czyli Konstantynopol, a Moskwa to trzeci Rzym i ma objąć władzę nad światem. I to było, co ciekawe, i również wyrażone w czasach komunizmu. Hymn Rosji, słowa były, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. To jest międzynarodówka. Jeśli czytać pod kątem tego, co się zdarzyło w XV wieku, to zresztą ten Dugin, ideolog, twierdzi w swoich pracach i opracowaniach, że komunizm, te kilkadziesiąt lat komunizmu, to była tylko inna wersja właśnie próby przebóstwienia świata, czyli podboju świata. Mhm.
Tutaj w książce też pani wskazuje na to, że ta mentalność i będąca podstawą marksizmu walka klas, to pojęcie, to też takie pojęcie i taki mechanizm, który głęboko w tej mentalności Rosjan leży. Czyli takiego podporządkowania się, znalezienia sobie wroga, ale też tak bycia w takiej masie.
A to też to jest cały proces. No ja mam nadzieję, w książce to pokazuję, że Moskowici przestali haracz płacić Mongołom, czyli potomkom Dżingis Khana w roku 1480. I zaczęła się budowa społeczeństwa rosyjskiego na wzór Dżingis Khana. Czyli całe wojsko, cały naród zmilitaryzowany. I taką zasadniczą rolę odegrał Iwan Groźny, który na przykład podporządkowywał sobie inne księstwa, Wielki Nowogród. Teraz jesteśmy zdziwieni, co zrobił Iwan Groźny. Wielki Nowogród, który silił się na demokrację, chciał być poza władzą moskiewską, najechał. To było zimą i wymordował wszystkich mnichów, mężczyzn, a kobietom przywiązywał dzieciaki jakimiś tam sznurkami i topił w płynącej tam rzece. I jeśli to popatrzymy, to się niszczył bojarów, przyczyna sławna. Czyli przebudowywał strukturę społeczną. No taką kropkę nad i postawił Piotr, nazywany przez Rosjan wielki rozpustnik, okrutnik niesamowity, który w roku 1721 wydał prawo, które podzieliło społeczeństwo Rosji na 14 klas wspomnianych przez panią redaktor. I nie było ważne, bo syn bojara bogatego spadał do 14 klasy, a on wynosił jakiegoś pachołka swojego do najwyższej klasy. A reszta, poza tymi 14 klasami, to były gildie kupców, lekarzy. Natomiast chłopstwo było niewolnikami do roku 1863.
Pani doktor, też wspomniany przeze mnie profesor Andrzej Nowak w jednej z wypowiedzi powiedział coś takiego, powołując się z kolei na Jana Pawła II, że nie możemy mówić, że jakiś naród jest, ja teraz tak luźno to przytoczę, że nie można mówić, że jakiś naród jest z góry przeklęty, stracony, no bo to jest wbrew jak gdyby myśleniu katolika. Czy jest jakaś szansa na taką odbudowę Rosji, na takie podniesienie się, albo inaczej, na zupełne przekierowanie, zmienienie mentalności tego tego narodu?
Ja szczerze powiedziawszy, tego nie widzę. No, nasz Jan Paweł II mówił też o chrzcie dla Rusi, zaniesieniu. Są wspaniali Rosjanie, na przykład Władimir Bukowski, który zmarł parę lat temu. I dziś ten Jerofiejew i inni, ale ich jest ciągle za mało, po prostu. I 200 lat temu było ich za mało, i dziś to są wyjątki po prostu. Mądrych, uczciwych Rosjan, którzy chcieliby swój naród gdzieś poprowadzić. Oni nie mają szans po prostu i wyjeżdżają zwykle za granicę.
Bardzo dziękuję. Gościem Arsenału Kultury była dr Ewa Kurek.
Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani redaktor.